Sobota, 16 września. Dziś rano zgłosił się przed pierwszą linią niemiecki parlamentariusz. Czego chciał, nie wiadomo, gdyż generał Rummel w ogóle go nie przyjął. Nie ciekaw, co oficer niemiecki miał mu do zakomunikowania. Śmiałem się, kiedy mi o tym powiedziano, że przecież należało go przyjąć, bo może Niemcy chcą się poddać. Inna rzecz, że spotkał ich afront niemały, jako że parlamentariusza, jak świat światem, zawsze się przyjmuje, bez względu na to, jaką odpowiedź na taką czy inną propozycję ma się w zanadrzu. W tym wypadku parlamentariusz niemiecki zapewne żądałby kapitulacji, gdyż przed południem samoloty niemieckie poczęły rozrzucać wielkie ilości przygotowane snać uprzednio ulotki. Dowództwo niemieckie nie czekało jednak na upłynięcie 12-godzinnego terminu podanego w ulotce, gdyż już od pierwszej po południu poczęli bić na całe miasto, głównie na centrum, ciężką artylerią. Ogień potężny. Miasto, które w dotychczasowym ogniu czuło się coraz lepiej, także dzisiaj niektóre tramwaje ruszyły, opustoszało zupełnie. Walą ciężkimi granatami na cały środek miasta, plac Napoleona, Nowy Świat, plac Teatralny, krakowskie przedmieście, zamek. Jednym słowem, systematycznie i gruntownie biją 105-kami. Ulice zasłane czerwonym gruzem i pyłem, pełno szkła na chodnikach, połamane drzewa, wojna na całego. Odpowiada oczywiście nasza artyleria. Piekło się wali na głowę biednych cywili. Zygmunt Lityński przekazuje przez telefon komunikat niemieckiej głównej kwatery. Brzozowski odbiera. Zygmunt nadaje z Jasnej, gdzie urzęduje w komitecie samopomocy, i obydwaj sobie w czasie nadawania przerywają. Słyszy pan, jak gruchnęło? To tu blisko. Tamten zaprzecza, że to nie u nas, a u niego. I obydwaj mają rację, bo i na Jasnej rżą granaty, i u nas na dziedziniec, aż stare, wspaniałe lipy osypują liście i skręcają połamane gałęzie. Komunikat niemiecki niedobry. Podaje o otoczeniu Kutrzeby i Bortnowskiego i zniweczeniu koncentracji naszej na wschodzie. Dosłowny tekst brzmi: Grupa Południowa Wojsk Niemieckich w tej chwili likwiduje rozbite oddziały Polskiej Armii Południowej. Wojska zmotoryzowane po dojściu do Lwowa posuwają się w kierunku Biłgoraja i doszły do Włodzimierza. Przemyśl został zdobyty. Po wzmocnieniu sił naszych pierścień wokół otoczonej pod Kutnem Armii Polskiej został zamknięty i zacieśniony. Próba przebicia się wojsk polskich na południowym wschodzie Warszawy została zniweczona. Wzięto dużą ilość jeńca i 120 dział. Wojska nasze stoją dookoła Pragi. Zdobyty został Białystok. Walka o Cytadelę Brzeską jeszcze trwa. Broń lotnicza likwiduje próby koncentracji polskich wojsk w okolicy wschodniej granicy. Na froncie zachodnim ożywiona działalność artyleryjska pod Saarbrücken. Lokalne próby ataków zostały odparte z ciężkimi dla nieprzyjaciela stratami. Naloty na terytoria niemieckie nie miały w dniu wczorajszym miejsca. Ja zaś gonię dzisiaj po mieście w poszukiwaniu lokalu, który muszę znaleźć dla organizowania oddziału lotnego. Olesiński z nocnego lotu nie powrócił. Brzozowski musi amcić na miejscu. Sam więc goni opelkiem po mieście, który wygląda niesamowicie w ogniu ciężkiej artylerii. Nawiązałem kontakt z komendantem harcerzy, druhem Marciniakiem, który od razu dał mi do dyspozycji 60 harcerzy. Potem zajechałem do ratusza, gdzie też dostałem od razu kilka wolnych, obszernych lokali. Pierwszy to szkoła na Powiślu. Kiedy tam dotarłem, szkoła okazała się całkowicie zajęta przez uchodźców. Wobec tego pojechałem na Niecałą, gdzie w kamienicy, tuż przy ogrodzie saskim, ma być obszerny lokal. Owszem, jest. Ale przed pół godziną trzecie piętro, gdzie ów lokal się mieścił, dostało kilka ciężkich granatów. Pokoje porozwalane. Gruz, dziury biją ponadto ciągle właśnie na te okolice, gdyż w ogrodzie saskim stoi nasza bateria, której uparcie szukają, chcąc ją zmusić do milczenia. Wpadam na chwilę do domu, by coś zjeść i zobaczyć, co się dzieje. Plac Trzech Krzyży. Gimnazjum Królowej Jadwigi potrzaskane odłamkami. Zabito tu kilku ludzi, których zaraz pochowano na skwerku. Na Alei Szucha biją też zdrowo, ale pociski idą raczej wzdłuż ulicy, raniąc i zabijając konie amunicyjnej kolumny artyleryjskiej, która stoi pod starymi drzewami Alei od kilku dni. Z domu znów do dowództwa. Tam wziąłem porucznika Arciszewskiego, przydzielonego mi dzisiaj przez sztab armii do oddziału lotnego i gazem na Gęsią, gdzie w koszarach stoi 240 ochotników Starzyńskiego, kompletnie już umundurowanych i uzbrojonych. Zarządziłem zbiórkę jednego plutonu. Powiedziałem, jaka czeka ich służba, jakie zadania i na ochotnika kto się zgłasza. Zgłosili się wszyscy, a jak kapitan Zabłocki, dowódca całości, powiada, zgłosi się tak samo wszystkich 240. Uzgadniam potem z podpułkownikiem Mieczysławem Starzyńskim, bratem Stefana, szefem dwójki w dowództwie obrony, akcję organizowania oddziału lotnego, gdyż on organizuje dywersję na bliskich tyłach niemieckich pod Warszawą. Chodzi o to, by dwie te sprawy uzgodnić. Komunikat dzisiejszy obszerny, gdyż dzień był gorący i urozmaicony, zwłaszcza na Pradze, gdzie Zulauf miał poważny sukces. Późno go też podałem Kadenowi, który już od 7 wieczór co chwila dzwoni, czy już komunikat jest. Dziś brzmi on następująco. Na odcinku zachodnim ogień nękający nieprzyjacielskiej artylerii na niektóre punkty oraz na centrum miasta. Własne wypady osiągnęły wszystkie nakazane cele. Dwukrotne natarcia nieprzyjaciela na kierunku Woli odparto, niszcząc jeden czołg, jeden ciężki karabin maszynowy i zadając nieprzyjacielowi straty. Na odcinku wschodnim nieprzyjaciel przeprowadzał działania rozpoznawcze. Z naszej strony wykonano kilka skutecznych wypadów, biorąc około 100 jeńców, kilku oficerów, w tym jednego podpułkownika. Lotnictwo nieprzyjacielskie nie przejawiało żywej czynności. Po komunikacie do radia. Biją i tutaj. Ulica Zielna potrzaskana granatami, ale cały personel radia, Rudnicki, Pora i Koźmiński i wszystkie bohaterskie panie podnoszą tylko głos, rozmawiając, kiedy wyrżnie gdzieś blisko, ale rozmowy nie przerywając. Nigdzie też tak dobrze się nie czuję jak na Zielnej, w tej atmosferze pracy, spokoju, entuzjazmu i całkowitego oddania. Przed mikrofonem stanąłem o 9:00, gdyż znów o 1 godzinę wcześniej przesunąłem czas przemówień.
Jak zwykle rozpoczynam dzisiejszą pogwarkę od omówienia komunikatu Dowództwa Obrony Warszawy. Otóż w pierwszym zdaniu tego komunikatu spotykamy się z określeniem ognia artyleryjskiego, którym była Warszawa w ciągu dnia dzisiejszego obrzucana. Ogień ten określony został jako ogień nękający. Co chwila nieprzyjaciel oddaje szereg strzałów, stara się tym nękającym ogniem zdeprymować Warszawę. Nieprzyjaciel strzela również granatami, które są temperowane na szrapnele, na wybuch w powietrzu. A więc one rozrywają się w powietrzu, obrzucając odłamkami. Tego rodzaju pociski skierowane są na cele żywe, nie na niszczenie oporu fortyfikacyjnego. Na cele żywe, a więc na ludzi. No w tym wypadku zupełnie wyraźnie są te pociski skierowane właśnie na ludzi Warszawy. Przeciwnik sądzi, że może już przeraził, obezwładnił warszawian, rozrzucił nawet odezwę, który powiada, że jeśli Warszawa nie zaprzestanie oporu, to on zacznie wówczas ostrzeliwać miasto. Jakby do tej pory ostrzeliwał właśnie nie Warszawę, a Londyn, Paryż, a nam dawał spokój.
W nasłuchach radiowych dziś nic specjalnie szczególnego, tylko Rosja coraz bardziej mnie niepokoi. Dziś znów wiadomość z Rygi o gromadzeniu sił rosyjskich na pograniczu Polski, poza tym druga o podpisaniu umowy między Japonią a Sowietami, likwidującej tamtejsze daleko wschodnie awantury. Widać z tego, że Rosja oczy obraca na zachód, zapewniając sobie spokój na tyłach. Z innych wiadomości podaje Paris Mondial, iż korespondenci obcy w Berlinie obliczają dotychczasowe straty niemieckie w kampanii polskiej na 100 tysięcy zabitych i rannych. Powrót z radia przy pożarnych Unach. Pożary w Śródmieściu od bomb i granatów zapalających. Poza tym olbrzymi pożar na Pradze na Grochowie. Przez pół w mroku nocnym, pół oświetloną Uną, głuchą ulicą, alejami i Nowym Światem ciągną długie kolumny idące na wschód. W ciszy słychać tylko powolny tupot setek koni, ciągnących wozy, działa i sprzęt.